Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Franciszek popiera laureatów pokojowej Nagrody Nobla w ich dążeniach do dialogu i porozumienia między narodami.
Współczesna muzyka sakralna nie spełnia kościelnych oczekiwań, albo popada w dewocję, albo nie nadaje się do kościołów, zauważa szef Papieskiej Rady Kultury w 50-lecie posoborowej instrukcji Musicam Sacram.
Ukraińscy grekokatolicy pragną, by ich państwo miało dobre relacje ze Stolicą Apostolską i zawarło z nią konkordat, powiedział arcybiskup Szewczuk.
Witamy Państwa 3 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty popiera dążenia laureatów pokojowej Nagrody Nobla do zrozumienia i dialogu między narodami. Pisze o tym kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin w przesłaniu na ich 16. szczyt światowy zatytułowany Pokój i pojednanie. Odbywa się on w Bogocie, dlatego w przesłanym w imieniu papieża liście jako przykład wskazuje się wysiłki podejmowane w Kolumbii celem budowania mostów porozumienia. Mogą one bowiem zainspirować wszystkie społeczności do wzniesienia się ponad animozje i podziały.
Spotkanie laureatów pokojowej Nagrody Nobla trwa od wczoraj do niedzieli. W przesłaniu kardynał Parolin zapewnia, że Franciszek modli się za uczestników szczytu o Boże błogosławieństwo, mądrości i siły.
Brakuje nam dzisiaj muzyki sakralnej na wysokim poziomie. Również na tym polu Kościół powinien bardziej zabiegać o dialog wiary i kultury. Przypomina kardynał Gianfranco Ravasi w związku z przypadającą za miesiąc 50. rocznicą ogłoszenia posoborowej instrukcji Musicam Sacram.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury zauważa, że religia nadal inspiruje twórców. Do jego dykasterii wciąż napływają nowe partytury. Najczęściej jednak w nowych utworach brakuje równowagi, o której mówił Bach, kiedy stwierdzał, że muzyka powinna być najwyższym wyrazem chwały Bożej, a zarazem rozkoszą i ukojeniem dla ducha.
Ta intuicja Bacha jest bardzo ważna, a we współczesnej kulturze niejednokrotnie się ją lekceważy, bo albo z jednej strony bierze się pod uwagę jedynie aspekt duchowy, czyli oddawanie chwały Bogu i kończy się w dewocji, albo z drugiej strony dba się jedynie o aspekt techniczny kompozycji i w ten sposób powstaje muzyka, która choć sakralna czy nawet liturgiczna, nadaje się raczej do filharmonii. Trzeba tymczasem dbać o dwa aspekty. Jest to kwestia pewnej dyscypliny, ale też wyczucia. Trzeba zachować równowagę, jakby się szło po grani. Nie przechylać się za bardzo ani na jedną, ani na drugą stronę. Musi być troska o jakość muzyczną, a zarazem o wymiar transcendentny. Nastawienie na kult, na Boga i na Jego pomazańca, Chrystusa.
Di tensione verso il culto e verso Dio e il suo Cristo.
Refleksją nad ogłoszoną przed 50 laty posoborową instrukcją o muzyce sakralnej zajmie się na początku marca Watykański Kongres. Będzie on miał charakter ekumeniczny. W związku z 500-leciem reformacji Kościół chce czerpać również z muzycznej tradycji luterańskiej. Jest ona bardzo rozwinięta, bo ze względu na przyjęcie przez Lutra herezji ikonoklazmu, to właśnie muzyka stała się dla protestantów głównym elementem kultu.
Ksiądz Federico Lombardi, był rzecznik Watykanu, podsumował głośną aferę VatiLeaks 2. Watykan przed sądem ludzi to tytuł jego książki dokładnie opisującej i wyjaśniającej proces, w którym sądzeni byli watykańscy pracownicy oskarżeni o udostępnienie zastrzeżonych dokumentów oraz włoscy dziennikarze, którym zarzucono wywieranie nieuprawnionych presji.
Ksiądz Lombardi przypomina, że proces ten miał w Watykanie wielu przeciwników. Jego zdaniem miał on jednak duże znaczenie, ponieważ pokazuje, że prawda jest ważniejsza niż zachowanie dobrego wizerunku.
Naszym zdaniem warto pokazać i wyjaśnić, że w czasie procesu starano się ustalić prawdę, nawet jeśli czyniono to z wielką pokorą, bo osąd ludzki może być ograniczony ze względu na posiadaną dokumentację, na argumenty, których się używa. Trzeba to jednak robić i trzeba pokazać, że robi się to z pełnym zaangażowaniem. Świadczy to bowiem o kierunku, w jakim zmierza dziś Kościół. Chcieliśmy też pokazać, że w ostatnich latach nastąpił w Watykanie rozwój prawodawstwa, mający służyć większej transparencji i prawidłowej administracji i że zostały też zastosowane odpowiednie środki, aby ten system prawny zaczął działać.
Minie wkrótce pierwsza rocznica spotkania Ojca Świętego z patriarchą moskiewskim Cyrylem. Jakie przyniosło ono skutki dla Ukrainy i tamtejszych grekokatolików? Ich zwierzchnika zapytała o to agencja RISU.
Kijowsko-halicki arcybiskup Większy podkreślił, że samo spotkanie papieża ze zwierzchnikiem rosyjskiego prawosławia było pozytywną niespodzianką. Okazało się, że wcale nie przeszkadza w tym istnienie i działalność cerkwi grecko-katolickiej, jak utrzymywała do tej pory strona moskiewska. Natomiast podpisana tam wspólna deklaracja nie ukazywała jasno sprawy konfliktu na wschodzie Ukrainy i arcybiskup Szewczuk od razu zwrócił na to uwagę, a Franciszek już w rozmowie z dziennikarzami w samolocie przyznał, że grecko-katolicki hierarcha ma do tego prawo. Stało się to okazją, by zacząć znowu mówić o zapomnianym już w krajach zachodnich konflikcie na wschodniej Ukrainie i zorganizować papieską akcję pomocy charytatywnej.
Arcybiskup Szewczuk wskazał, że państwo ukraińskie winno zabiegać o dobre relacje ze Stolicą Apostolską i dążyć do zawarcia z nią międzynarodowej umowy, czyli konkordatu. Częsta w ukraińskich mediach krytyka rzekomej prorosyjskości Watykanu nie uwzględnia jego rzeczywistej postawy. Biskup Rzymu już od pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa jest bezstronnym arbitrem i również w tym przypadku nie opowiada się za żadną ze stron konfliktu, ale za tymi, którzy w nim cierpią. Wyraża się innymi terminami niż politycy. Trzeba jednak pamiętać, że Stolica Apostolska nie uznała nigdy rosyjskiej aneksji Krymu. Podczas swej oficjalnej wizyty na Ukrainie watykański sekretarz stanu uznał tamtejszy konflikt na wschodzie kraju za kwestię międzynarodową, a nie wojnę domową, przypomniał arcybiskup Szewczuk.
Chciałbym tu podkreślić, że jedność naszej cerkwi z Ojcem Świętym nie ma celów politycznych czy dyplomatycznych, powiedział zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Wraz z uznaniem szczególnej roli i misji następcy Piotra w Chrystusowym Kościele jest ona przedmiotem naszej wiary i niezbywalnie należy do tożsamości naszej cerkwi. Tej jedności i wierze dali świadectwo własną krwią nasi męczennicy i wyznawcy, zwłaszcza w XX wieku. Arcybiskup Szewczuk przywołał tu osobiste wspomnienie. Dobrze jeszcze pamiętam, jak za radzieckich czasów, kiedy komunistyczna propaganda przekonywała, że Watykan i Ojciec Święty to wrogowie ukraińskiego ludu, pewna starsza kobieta powiedziała po prostu: niech sobie mówią, co chcą, a my zawsze byliśmy i będziemy z papieżem.
Duchowy sukces jest dla Stanów Zjednoczonych bardziej precyzyjną jednostką miary niż dobrobyt, stwierdził prezydent Donald Trump podczas krajowego śniadania modlitewnego w Waszyngtonie, organizowanego przez członków amerykańskiego kongresu. Co roku odbywa się ono w pierwszy czwartek lutego. Celem tej inicjatywy jest stworzenie okazji politykom różnych ugrupowań do spotkania i rozmów o tym, jak wiara wpływa na ich życie. W przeszłości nazywane ono było prezydenckim śniadaniem modlitewnym.
Wolność religijna nie jest darem rządu, ale darem Boga. Choć jest świętym prawem, to istnienie tego prawa wszędzie wokół nas jest zagrożone. Moja administracja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby bronić wolności religijnej na tej ziemi, powiedział prezydent Donald Trump. Zdaniem komentatorów wypowiedź ta jest odpowiedzią na pogłoski na temat przygotowywania nowego rozporządzenia wykonawczego przez administrację obecnego prezydenta. Zarządzenie to miałoby wprowadzić prawo poszerzające definicję organizacji o charakterze religijnym i dawałoby większą ochronę przeciwnikom tzw. małżeństw homoseksualnych, jak również osobom i organizacjom sprzeciwiającym się finansowaniu ubezpieczeń pokrywających środki antykoncepcyjne przez pracodawców. Dużą część swojego wystąpienia prezydent Trump poświęcił obronie swojej polityki imigracyjnej. Chcemy, aby ludzie przyjeżdżali do naszego kraju, ale chcemy, aby byli to ludzie, którzy kochają nas i nasze wartości, stwierdził. Kończąc, Donald Trump powiedział, że słowami, które zawsze dotykają jego serca, są: modlę się za pana, panie prezydencie. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
W minionym roku we Francji doszło do prawie 1000 aktów wandalizmu przeciw placówkom chrześcijańskim, czyli o 17% więcej niż rok wcześniej. Ponadto stanowiły one przytłaczającą większość, bo aż 90% wszystkich ataków na miejsca kultu w tym kraju. Takie dane podało tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie zgłoszeń, które otrzymały komisariaty policji.
Podczas gdy antychrześcijańskie akty stają się we Francji coraz częstsze, to rzadziej jednak dochodzi do antysemityzmu czy działań antymuzułmańskich. W porównaniu z rokiem 2015 liczba takich przypadków zmalała o około 60%. Oznacza to, że Żydzi nadal są narażeni na agresję prawie dwa razy bardziej niż wyznawcy islamu.
Propozycja dwa państwa dla dwóch narodów jest martwa. Tak dyrektor diecezjalnej Caritas w Jerozolimie skomentował planowaną przez rząd izraelski budowę 3000 nowych mieszkań na terenach okupowanych. Ksiądz Rid Abu Shahliach przypomniał, że porozumienie zawarte w Oslo w 1993 roku przewidywało wycofanie się Izraelczyków z terytoriów palestyńskich w przeciągu 3 lat.
Tymczasem minęły 23 lata, a Izrael kontynuuje budowę nowych osiedli na terytoriach okupowanych. Jest ich już tam ponad 400. Powstały wokół Jerozolimy i kontynuuje się ich wznoszenie wokół Betlejem, Hebronu i Ramallach. Mieszka w nich 650 tysięcy osadników, którzy uważają Samarię i Judeę za ziemię obiecaną im przez Boga.
Hierarchowie Kościoła Maronickiego ogłosili, że bieżący rok będzie dla tej zakorzenionej głównie w Libanie katolickiej wspólnoty tradycji wschodniej rokiem męczeństwa i męczenników. Jego obchody zaczną się 9 lutego, w dzień poświęcony duchowemu założycielowi tej społeczności, pustelnikowi z V wieku, świętemu Maronowi. Koniec celebracji znaczyć będzie z kolei 8 marca 2018 roku, wspomnienie pierwszego maronickiego patriarchy. Jak wskazał jego współczesny następca, kardynał Beshara Butros-Raj, refleksja nad tematem męczeństwa jest bardzo potrzebna obecnie, kiedy Kościół cierpi prześladowania w wielu miejscach, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
Dziś przypada liturgiczne wspomnienie świętego Błażeja. Dużą popularnością cieszy się on w Hiszpanii, gdzie jest patronem licznych miejscowości. Z jego czcią łączy się wiele lokalnych tradycji. Wszyscy proszą, by chronił ich przed bólem gardła. Z Hiszpanii kult świętego Błażeja przeniesiono do Ameryki Łacińskiej, gdzie jest on między innymi patronem Paragwaju.
Według tradycji Błażej urodził się w III wieku w Cezarei Kapadockiej i był lekarzem. Po pewnym czasie udał się na pustynię, aby całkowicie poświęcić się modlitwie i ascezie. Jednak mieszkańcy Sebaste, dzisiejsze Sivas w Turcji, wybrali go na swojego biskupa. Podczas prześladowań za Licyniusza został wtrącony do więzienia. Tutaj w sposób cudowny uzdrowił syna pewnej kobiety, któremu ość przebiła gardło. Pomimo tortur Błażej nie wyrzekł się wiary, zginął ścięty mieczem. Kult świętego Błażeja bardzo szybko rozszerzył się na wschodzie, a stąd przyszedł na zachód. W Hiszpanii Błażej jest patronem wielu miejscowości. Dla Paragwajczyków dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Święty Błażej jest patronem ich kraju. W Madrycie gromadzą się w kościele pod jego wezwaniem. 3 lutego 1539 roku hiszpańscy żołnierze z fortu Corpus Christi pokonali Indian, którzy niespodziewanie na nich napadli. Według tradycji na wieży ujrzano mężczyznę w białej szacie i z błyszczącą szablą. Żołnierze uznali, że to sam Błażej przybył im na pomoc. Dzisiaj na ulice Paragwaju wychodzą barwne procesje, w których uczestniczą tysiące osób. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.